Sportowa Arena.
11 minut po godzinie 22. Sportowa Arena. W styczniu, 16 stycznia w poniedziałek, gości w Państwa domach. Gościem, tak jak mówiliśmy, trener reprezentacji Polski, piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 21, Marcin Dorna. Dobry wieczór, panie trenerze.
Dobry wieczór.
Program realizuje Ryszard Wojtowicz. Kłania się Państwu Grzegorz Szałasik. Do 23 będziemy rozmawiali głównie o piłce nożnej, myślę, że przede wszystkim o piłce nożnej, ale głównie o Mistrzostwach Europy do lat 21, które w drugiej połowie czerwca odbędą się w naszym kraju, w których zagra reprezentacja Polski przez naszego dzisiejszego gościa prowadzona. Ale Marcin Dorna to jest człowiek, który w futbolu młodzieżowym, jeśli chodzi o szkolenie w futbolu, działa na różnych polach i nie chciałbym teraz popełnić błędu, jeśli chodzi o ten narodowy model gry, który został w marcu opublikowany. Pan był jego głównym koordynatorem, tak?
Tak, współautorem razem z grupą trenerów opracowaliśmy ten materiał, ale oczywiście jest to dzieło wielu ludzi, bo konsultowaliśmy ten materiał z szeregiem środowisk trenerskich pracujących na różnych poziomach, ale cieszymy się, że ten dokument się ukazał.
Dokument to jest ponad 300 stron, to gruby podręcznik. Tak,
cieszę się powodzeniem, oczywiście tej pracy nie kończymy, bo planujemy już w tym roku, w pierwszym półroczu wydanie suplementów do tych książek, także będziemy na pewno bacznie śledzić, co się w piłce nożnej pod względem szkolenia dzieje i będziemy chcieli być oczywiście na bieżąco.
O co chodzi w narodowym modelu gry, też jeszcze sobie porozmawiamy, ale jednak no, nie da się ukryć, że w tym roku kibiców piłkarskich w naszym kraju, jeśli chodzi o futbol reprezentacyjnych, no to pewnie interesują mecze pierwszej reprezentacji i kwalifikacji do rosyjskiego mundialu, ale później w tej hierarchii reprezentacyjnej jesteście wy, wasza reprezentacja, która zagra na Mistrzostwach Europy najpierw w fazie grupowej w Lublinie i w Kielcach. Miejmy nadzieję, że później o medale. Wie pan, ile dni zostało do Mistrzostw Europy?
Nie, aż tak precyzyjnie policzone nie mam, chociaż pamiętam, że w trakcie losowania, które było w grudniu, to było 197, także podejrzewam, że jest, poniżej 200 dużo.
Jest okrągło, bo jest 150 dni i 20 godzin bodajże, czyli tak zależy, jak policzymy dzisiaj albo jutro, dokładnie 150 dni do Mistrzostw Europy, więc tak już no, jesteśmy za 5-12. To losowanie było się w grudniu w Krakowie, oczywiście był pan tam, no i los reprezentacji Polski przydzielił Słowację, Szwecję i Anglię. W tej kolejności rozgrywane będą mecze. Na początek 16 czerwca spotkanie ze Słowacją. Niektórzy mogą się dziwić, co ta Słowacja robi, bo nie jest to jakoś kraj mocny piłkarsko, chociaż pamiętamy, że w 2010 roku byli na Mistrzostwach Świata tych dużych seniorskich. No ale jeśli chodzi o piłkę młodzieżową, to wcale nie są jakiś przypadkowi zawodnicy i to nie jest przypadkowa drużyna.
Oczywiście zespół, który wygrał grupę eliminacyjną, mają w swoich szeregach wielu zawodników grających na poziomie europejskim, znany nam wszystkim z Ligi Polskiej, a dzisiaj z Herty Berlin Duda, który co prawda w reprezentacji młodzieżowej grał mało, ale jest też, są zawodnicy, którzy na co dzień grają w lidze tureckiej czy włoskiej, robią to regularnie. No jest to oczywiście zespół, który wygrał swoją grupę eliminacyjną, bo tylko takie drużyny mamy tutaj, poza Hiszpanią, która wygrała baraż po tym, jak zajęła drugie miejsce w grupie. No i warto wspomnieć, że pokonała choćby dwukrotnie Holandię, czy wygrała 5-0 z Turcją, także jest to oczywiście zespół mocno sklasyfikowany w ostatnim rankingu na 11 miejscu, jeżeli chodzi o reprezentację U21. Ale przypadkowych zespołów nie ma, ponieważ to sito selekcyjne do tego turnieju jest olbrzymie, gra tylko 12 zespołów, a przypomnę, że ta forma mistrzostw się zmieniła, do tej pory było tylko 8. I oczywiście faktycznie tylko i wyłącznie najlepsi są na tym turnieju.
Trenerem reprezentacji Słowacji jest dobrze znany w naszym kraju Paweł Hapal, prowadził choć no, Zagłębie Lubin, z tego jest znany w naszym kraju. Podczas swojej pracy miał pan okazję poznać trenera Hapala, czy dopiero na tym losowaniu grudniowym w Krakowie mieliście okazję
się poznać?
Mieliśmy
okazję poznać wcześniej, właśnie kiedy prowadził Zagłębie Lubin. W tym czasie, prowadząc reprezentację U21, powoływaliśmy m.in. Damiana Dąbrowskiego, który tam grał. Miałem przyjemność być w Wielkopolsce na obozie w Wągrowcu, odwiedzić trenera, porozmawiać jeden cały dzień, spędzić na zajęciach, w trakcie tam jakiejś kawy popołudniowej, omówić swoje spojrzenie na piłkę nożną, na młodych zawodników, którym się wtedy wspólnie interesowaliśmy. A przy okazji jeszcze meczów U20 w zeszłym roku, kilka lat temu, myślę, dwa lata temu w Nowym Sączu też mieliśmy okazję parę zdań zamienić. No i oczywiście przed losowaniem żartowaliśmy, że oczywiście spotkamy się w grupie. Co się stało?
Bardzo chciał zagrać z Polską Paweł Hapal, z tego co wiem. Pewnie się ucieszył po tym losowaniu.
Myślę, że tak. Jest oczywiście trener świadom tego, że to jest równa grupa, trudna, tak jak każda tutaj. Ale ma pewnie dobre wspomnienia z Polską, zna ten klimat, zna ludzi, zna trochę język, także może być pewny, że kibice zapełnią stadiony, nic innego. takiego, tylko grać w takich meczach.
W taką precyzyjną, precyzyjne rozpracowanie przeciwnika też już prowadzicie. No, pewnie to jest trudniej z drużynami młodzieżowymi niż z pierwszymi reprezentacjami, ale też już pewnie śledzicie, gdzie kto gra, jak gra i czego się spodziewać.
Oczywiście poza tym, że do tego losowania oglądaliśmy te zespoły, które prowadziły w swoich grupach eliminacyjnych, ale robiliśmy to bardzo ogólnie. Tak później można było się już precyzyjnie skoncentrować na tych drużynach, które trafiliśmy w losowaniu. I od tego czasu trzeba było oczywiście obejrzeć wszystkie mecze eliminacyjne, które rozegrali, no i śledzić...
Wstecz, bo świeżych meczy nie ma.
Tak, i śledzić postawę tych zawodników w warunkach klubowych, a ten termin marcowy, który teraz będzie jedyną możliwością takiego dokładnego obejrzenia tych zespołów na żywo.
To już wszyscy mamy... będą oglądali.
Tak, i my też zaangażowaliśmy dodatkowo trzech trenerów, którzy na oba mecze poszczególnych reprezentacji, z którymi gramy w grupie, się wybiorą, obejrzą na żywo i pewnie te informacje będą bardziej precyzyjne. Chociaż w przypadku reprezentacji młodzieżowych, jeżeli to jest 150 dni dokładnie, to proszę mi wierzyć, że jest to bardzo dużo, bo spektrum zawodników, którzy mogą zagrać tej reprezentacji, a którzy na przykład grają w pierwszej, albo są kontuzjowani, albo bardzo dynamicznie się rozwiną w ostatnim czasie, jest duże i oczywiście taka precyzyjna analiza to czas na krótko przed meczami, jeżeli chodzi o spotkania z zawodnikami, z zespołem naszym. Oczywiście dzisiaj śledzimy na bieżąco, co się dzieje.
Reprezentantów Słowacji z tej młodzieżówki potencjalnych mamy też w polskiej lidze. Tomasz Westenicki grał w Krakowi już wcześniej, teraz pozyskany Jarosław Michalik. Najlepszy asystent kwalifikacji eliminacji. 6 asyst, 3 gole. W ogóle dużo zawodników strzelało gole w reprezentacji Słowacji. Mało tracili bramek, taki wszechstronny zespół.
Tak, zespół taki zbilansowany. Myśmy też z nimi mieli okazję na poziomie reprezentacji U20 grać i są też zawodnicy, jak powiedziałem, grający w bardzo dobrych klubach w Europie, a jeżeli grają na Słowacji, to mają bardzo duże doświadczenie na poziomie piłki seniorskiej, zespół dorosły po prostu i tym, myślę, wygrał te eliminacje, był taki bezwzględny, skalkulowany na to, żeby jeżeli trzeba wygrać 1-0, to po prostu to robił. Będziemy mieli oczywiście swój plan na to spotkanie, bo o tym przeciwniku dzisiaj mówimy dużo, bo jest to nasz pierwszy zespół, do którego się przygotowujemy, ale przede wszystkim zajmujemy się przygotowaniem własnej drużyny i na tle te wymagającego przeciwnika również mamy swoje ambitne plany i chcemy się dobrze w tym meczu zaprezentować.
O pana kadrze i pana stanie osobowym oczywiście za chwilę porozmawiamy, też państwa uspokajam, bo to reprezentacja Polski jest głównym tematem. Dwa zdania za chwilę też o pozostałych rywalach, skoro już tą grupę omawiamy. Państwa zachęcamy, jeżeli ktoś ma pytania do naszego gościa, reprezentacji Polski. Wiemy, że piłkarzy Lecha trener Marcin Dorbna powołuje też do swojej drużyny. To zachęcamy. 618-654-654 numer telefonu. On się też przyda, bo emocje konkursowe, jak zwykle w naszej audycji, też dla państwa przygotowaliśmy. Ze Słowacją 16 czerwca w Lublinie. Nie będzie to otwarcie mistrzostw, bo ono będzie w Kielcach w meczu Szwecja-Anglia. To jest ta sama grupa o godzinie 18. O 20.45 Polska-Słowacja. A później 19 czerwca spotkanie z drugim rywalem, ze Szwecją. Szwecja 2 lata temu, w 2015 roku, zdobyła Mistrzostwo Europy właśnie w tej kategorii wiekowej. Te mistrzostwa były rozgrywane w Czechach. Trenerem był Hakan Eriksson, który jest cały czas trener, ale zespół się pewnie zmienił, bo doświadczeni zawodnicy już wiekowo się pewnie nie mieszczą w tej kadrze, która była ostatnio mistrzem Europy.
Oczywiście trzonem tej reprezentacji, która zdobywała Mistrzostwa Europy, które przypominam, grała z nami w grupie i awansowała na te mistrzostwa w ostatnich minutach i naszego spotkania w Grecji i ich własnego z Turcją w Szwecji. Był rocznik 92, aczkolwiek już na samych finałach grała spora grupa zawodników rocznika 1994, którzy grają ci w pierwszej reprezentacji, także mogą zdarzyć się tacy piłkarze, którzy przyjadą do Polski, mając już na koncie tytuł mistrza Europy U21. I jako, że jest to zespół, który broni tytułu, to można z taką dużą śmiałością i pewnością powiedzieć, że jest to bardzo dobry zespół, skoro okazał się najlepszy 2 lata temu na turnieju w Czechach. Miałem przyjemność na tym turnieju być i obejrzeć 2 mecze Szwedów. Zresztą z trenerem też przy okazji tego, że graliśmy eliminację, dobrze się znamy i mieliśmy okazję porozmawiać na eliminacjach i cieszyli się też z grupy, w której są, bo znowu grupa z gospodarzami jest gwarancją emocji, dopingu,
pełnych trybun
i takiej atrakcyjności, jeżeli chodzi o te poszczególne widowiska.
Nie meczu nie przegrali w kwalifikacjach.
Nie przegrali meczu w kwalifikacjach, mając w grupie takie zespoły jak Hiszpania czy Chorwacja i na pewno będzie to również wymagający przeciwnik, ale ze Szwecją w trakcie przygotowań, jeżeli chodzi o ten nasz długi czas meczów towarzyskich, mieliśmy okazję się mierzyć w Kielcach. Ten mecz zakończył się remisem 0-0 i na pewno był takim też przejawem tego, że możemy rywalizować z bardzo dobrymi zespołami, jak równy z równym.
grał w młodzieżowych reprezentacjach Polski w niższych kategoriach Paweł Cibicki, a gdy przyszło co do czego, to powołał go pan do swojej reprezentacji w kontekście tych mistrzostw Europy. On jednak wygrał Szwecję, wybrał Szwecję, a powiedzmy to jest syn emigrantów z Polski. Oboje rodzice są Polakami, którzy osiedli w Szwecji. Mógłby grać Cibicki w reprezentacji Polski, jednak wygrał Szwecję. Pan miał okazję z nim porozmawiać, czy to tak się jakoś bez słów odbyło?
Paweł zagrał jeden mecz w reprezentacji U20, którą miałem okazję prowadzić, mecz z Niemcami w Szczecinie i w tym czasie deklarował chęć gry w reprezentacji Polski. Później jego decyzja się zmieniła, grać w reprezentacji Szwecji. Szanujemy tą decyzję i oczywiście zajmujemy się przede wszystkim tymi piłkarzami, których w zespole mamy.
No i na koniec fazy grupowej reprezentacji Anglii. To spotkanie 22 czerwca. Nie w Lublinie, jak mecze ze Słowacją i Szwecją, ale w Kielcach. No i Anglicy to też zespół, który bez porażki w kwalifikacjach stracił tylko 3 gole, czyli też ekipa solidna.
No oczywiście Anglicy, czyli już sama nazwa i to, że wielu, właśnie wszyscy piłkarze grają dzisiaj na poziomie, niemal wszyscy na poziomie Premiership, świadczy, że jest to bardzo dobra drużyna.
Ale oni medali nie zdobywają w młodzieżowych kategoriach ostatnio?
Ostatnio nie, chociaż mają też złoty medal na poziomie Mistrzostw Europy U21. Przy okazji też taka ciekawa statystyka, że zespołem, który najczęściej wygrywa Mistrzostwa Europy U21, nie są ani Hiszpania, ani Niemcy, ani Portugalczycy, tylko są to Włosi, już pewnie dojrzali taktycznie i w jednej z grup będą mieli okazję się z Niemcami mierzyć. A wracając do Anglików, to oczywiście bardzo wymagający przeciwnik i też pewnie wiele będzie zależało od tego, w jakim składzie personelem się tutaj znajdą, bo naprawdę wielu piłkarzy to są, grających dzisiaj w Premiership, który mamy okazję podziwiać, to są piłkarze rocznik 94, czyli ten, który może tutaj przyjechać, ale to są też decyzje, które podejmą w Federacji Angielskiej, a my znowu zajmiemy się przede wszystkim sobą i do tego meczu też się optymalnie przygotujemy.
Kto śledzi angielską ligę, Premiership, czy też występy reprezentacji Anglii, ten pewnie dostrzeże, że to jest reprezentacja, która od lat ma problemy z bramkarzami. No może w pierwszej reprezentacji Joe Hart ostatnio, to był od lat wreszcie solidny bramkarz, a wyczytałem o Anglikach, że oni aż 4 bramkarzy w tych kwalifikacjach wypróbowali. To znaczy, że tam chyba na wyspach cały czas na golkiperów nie można za bardzo liczyć.
Tak, mieli faktycznie takie dość częste zmiany i nie tylko na pozycji bramkarzy, też w linii obrony. Ten zespół w ogóle ulegał różnym modyfikacjom w trakcie tych eliminacji, też mieliśmy okazję prześledzić, bo było kilku zawodników, którzy zagrali bardzo dobre mecze na poziomie U21 i szybko awansowali do pierwszej, jak Rashford, jak Ali i tak dalej. A niektórzy już byli na seniorskim Euro, mając też właśnie te 23 lata dzisiaj. Bo mimo, że ten turniej nazywa się U21, trzeba pamiętać, że najstarszym rocznikiem był 9-4.
Bo to także wyjaśnimy od razu przy okazji, kwalifikacje zaczęły się, gdy zawodnicy mieli 21 lat i stąd nazewnictwo jest U21, tak?
Dokładnie tak, dokładnie. Można śmiało powiedzieć o tym, że będzie większość piłkarzy, którzy mają 23. lata 23 skończone, oczywiście będą też młodsi, bo tak zawsze się dzieje. A jeżeli chodzi o Anglików, tak jak powiedziałem, solidny, bardzo dobry zespół.
2 trenerów. Nie wiadomo, kto będzie teraz właściwie, czy przyjedzie Adrian Barefoot, czy Gareth Southgate, który zaczyna kwalifikację, czy już wiadomo to?
Nie, myślę, że pierwszy, ponieważ drugi prowadzi pierwszą reprezentację i to chyba jest taka decyzja wiążąca.
Że poszedł wyżej i zostanie tutaj. I na losowaniu był Barefoot, tak?
Tak.
Jak pan widzi swoją reprezentację Polski w tym gronie?
No oczywiście my musimy sprawić wszystko, żeby z zespołami najlepszymi w Europie, a takie tutaj, jak powiedziałem wcześniej, są, rywalizować równy z równym. I oczywiście tych zmiennych, decydujących o sukcesie sportowym w tak skomplikowanej, w cudzysłowie, dyscyplinie sportu, jakim jest piłka nożna, tak wielowymiarowej, jest bardzo dużo. Naszą rolą jest, jak powiedział jeden z trenerów, dobrze kiedyś wyrwać maksymalnie tyle, ile się da ze szponu w przypadku i musimy po prostu jak najwięcej na ten turniej zaplanować, przygotować planów, opcji pod względem logistycznym. Jesteśmy uprzywilejowanej sytuacji, graliśmy już na wszystkich stadionach, na których będziemy grać mistrzostwa, mamy zaplanowany pobyt w odpowiednich miejscach, transport, logistykę, no i oczywiście pod względem szkoleniowym, takim w sensie zespołowości drużyny, to jest też takie nasze zadanie, żeby na dzień 16 czerwca być optymalnie przygotowanym.
Do półfinału awansują tylko zwycięzcy 3 grup i jedna drużyna najlepsza z drugich miejsc. Na kogo ewentualnie można trafić, to nie ma co spekulować, bo na każdego, bo to jest kwestia, czy wyjdzie się z pierwszego, czy z drugiego miejsca. Grupy są tylko 3. Trafić można na każdego. Jakiś plan sobie zakładacie, żeby zająć to drugie miejsce co najmniej i potem zobaczyć, co ono da?
Nie, no oczywiście będziemy w każdym meczu realizować cele pośrednie. Tak naprawdę często to jesteśmy pytani i zawsze odpowiadamy na tym, w tym miejscu na to pytanie w ten sposób, że koncentrujemy się na najbliższym celu i naszym następnym zadaniem jest dobre przygotowanie się do sparingowego meczu we Włoszech, do tego czasu jest z Włochami w Polsce, do tego czasu jest sporo obserwacji, które musimy poczynić na żywo, jeżeli chodzi o zawodników grających na co dzień za granicą w Europie. I tak myślę, optymalne podejście polega na tym, żeby krok po kroku realizować to, co należy, żeby później ten cel swój sportowy założony zrealizować. No warto wspomnieć o tym, że mimo że liczba zespołów na finałach Mistrzostw Europy się zwiększyła, to formuła sprawia, że awansować z tej grupy jest trudniej niż było, ponieważ nie awansują dwa zespoły z każdej, tylko pierwszy zespół. I jeżeli ktoś się interesuje statystyką, to wie, że można zdobyć 7 punktów i nie awansować. Jest takie hipotetyczne rozwiązanie i oczywiście zwycięstwa będą bardzo istotne, czyli możemy się też w Polsce spodziewać takiego ofensywnego futbolu zakładającego fakt, że 3 punkty naprawdę będzie wielka wartość.
Lublin i Kielce to miejsca meczów grupowych, półfinały w Tychach i na stadionie Krakowi, mecz finałowy na stadionie Krakowi. Waszą bazą stałą co będzie?
Rozpoczynamy ten czas, kiedy będziemy się przygotowywać do turnieju w Arłamowie i będziemy tam przez kilka dni, po czym przejedziemy do Lublina, już do hoteli, które będą w miastach, w których będziemy grali. Będziemy przez 4 dni w Lublinie w trakcie meczów i przejeżdżamy później do Kielc.
No i później, daj Boże, do Tychów albo do Krakowa. No,
oczywiście będziemy się zajmować tymi sprawami, jak tylko będzie taka opcja. Oczywiście mamy ambitne plany, ale realizujemy to, na co mamy na razie wpływ i to, co wiemy, i to w naszych planach jest już skrupulatnie zaplanowane.
To żeby tak jeszcze uzupełnić, szybciutko Państwu powiem, że w grupie B zagrają, jeżeli Państwo nie pamiętają, Hiszpania, Macedonia, Portugalia i Serbia. W grupie C Dania, Włochy, Niemcy i Czechy. I to wszystko są potencjalni rywale reprezentacji Polski, za którą trzymamy kciuki, żeby z grupy wyszła. O reprezentacji Polski, o to, kto w niej gra, kto może zagrać, porozmawiamy za chwilę. To teraz, żeby Państwa troszeczkę rozruszać i zagrzały się troszeczkę telefony i nasz w studiu i Państwa, czas na pierwszy konkurs. Oczywiście związany z reprezentacją Polski do lat 21, gdyż sztab szkoleniowy oczywiście tworzy trener Marcin Dorna. Jako główny trener ma swoich asystentów, wspomniany już Józef Młynarczyk, chociażby masażyści, lekarze, trener przygotowania fizycznego z Poznania, też związany, tak, Andrzej Kasprzak z Lechem Poznań, Paweł Tota, tak, masażysta też z Poznania, i takich wątków poznańskich jest więcej, gdyż były piłkarz Lecha i reprezentant Polski i młodzieżowy, oczywiście pierwszej reprezentacji Polski, jest ambasadorem reprezentacji Polski do lat 21. No to my Państwa pytamy, kto jest ambasadorem piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 21, która przygotowuje się do Mistrzostw Europy w naszym kraju. Kto jest ambasadorem piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 21, prowadzonej przez trenera Marcina Dornę? 618-654-654 to jest numer telefonu do naszego studia. Pozwolimy sobie na muzyczny przerywnik i czekamy na Państwa telefony.
Beautiful. Sportowa Arena.
Zadałem Państwu pytanie, zdążyłem już odebrać telefon trzeci bodajże z poprawną odpowiedzią, bo były też błędne odpowiedzi, ale nie powiedziałem, co jest do wygrania. Do wygrania takie nagrody styczniowe, trójdzielny kalendarz Radia Merkury i kubek Lecha Poznań. Te nagrody będą również w drugim naszym konkursie, który czeka na swój moment. A w tym pierwszym pytaliśmy o to, kto jest ambasadorem reprezentacji Polski do lat 21. To były reprezentant Polski i młodzieżowy, i pierwszej reprezentacji Polski, olimpijczyk z Barcelony. I pan Grzegorz Górny nam odpowie, że tym zawodnikiem jest kto? Panie Grzegorzu, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Andrzej Juskowiak.
Tak jest. Czy trener Dorna potwierdza, że to jest dobra
odpowiedź? Oczywiście, że tak.
Tak jest. Andrzej Juskowiak, były znakomity piłkarz Lecha Poznań, pracujący zresztą teraz również w drużynie poznańskiego Lecha i wiceprezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, jest ambasadorem tej reprezentacji. Panie Grzegorzu, może jeszcze ma pan jakieś pytanie do naszego gościa, o coś chce pan zapytać w kontekście Mistrzostw Europy? Czy może po prostu trzymać kciuki?
Że do kadry może dołączyć spora grupa zawodników, którzy grają w tej chwili w pierwszej reprezentacji, tak?
Tak, to pytanie, które narzuca się samo.
I czy to będzie stanowiło jakiś duży problem, żeby to później odpowiednio zgrać ten zespół? I to praktycznie może być taka sytuacja, że prawie pół drużyny może być, tak? Nowej, którzy że tak powiem, systematycznie nie trenują z obecną grupą zawodników.
Dziękujemy bardzo za to pytanie. Dziękuję. Gratulujemy. Nagroda do Lubosza pocztą popłynie. I tak szczerze mówiąc, właśnie te rozważania o reprezentacji Polski, tak chciałem, jak to się brzydko mówi, z grubej rury, panie trenerze, zacząć. Jak widać, kibiców też to interesuje. Bo Arkadiusz Milik to jest zawodnik, który był na Euro 2016, podstawowy zawodnik. Nie grał na Euro, ale był w kadrze Karoli Netty. Bartosz Kapustka, rocznik 96, czyli młody zawodnik. Paweł Dawidowicz, powoływany do pierwszej reprezentacji. To są zawodnicy, którzy... Ja tą czwórkę wymieniłem podstawową, która, czyli de facto robi się pół drużyny prawie.
Myślę, że warto się wspomnieć o Piotrze Zielińskim.
Piotr Zieliński, właśnie, też z Włoch. To są zawodnicy, no to już jest 5 zawodników z pola i to są zawodnicy, którzy spełniają wymogi, żeby grać w pana reprezentacji, ale oni już są w pierwszej reprezentacji Polski. No to jak właśnie będzie z tą grupą zawodników?
W tej chwili oczywiście jesteśmy na etapie ustalania ich ewentualnego udziału w tym turnieju, bo oczywiście są do tego upoważnieni rocznikiem, czyli datą urodzenia. No oczywiście nam będzie zależało na tym, żeby ta drużyna prezentowała się jak najlepiej, jeżeli chodzi o skład personalny.
Pan, tak, pan by ich chciał?
Że ich obecność, jeżeli chodzi szczególnie o te rozwiązania w ofensywie, znacznie zwiększa nam opcje, możliwości i na pewno będziemy wtedy jako drużyna lepsi, a odpowiadając na pytanie naszego słuchacza, oczywiście nie będziemy szukać w tym momencie problemów, tylko rozwiązań i sprawimy, żeby ci zawodnicy w naszym zespole dobrze funkcjonowali, jeżeli w nim się znajdą. Bo warto wspomnieć też, że właściwie każdy z nich przeszedł przez cały cykl eliminacyjny reprezentacji U21 w poprzednich eliminacjach, także znamy się doskonale ze wspólnej pracy i ten model pracy, model funkcjonowania drużyny, założenia, które wtedy realizowaliśmy, są bardzo podobne, oczywiście zakładając pewne modyfikacje, jeżeli chodzi o grupę ludzi, z którą pracujemy teraz. Mamy olbrzymi szacunek do tej grupy, która właściwie daje siebie wszystko w każdym meczu towarzyskim, które gramy, zakładamy. Często z zawodnikami rozmawiamy, że nie gramy towarzysko, gramy o punkty, ponieważ z racji tego, że tych eliminacji nie mamy okazji grać, to chcemy traktować te wszystkie mecze bardzo poważnie. No ale sensem sportu jest też rywalizacja, jest selekcja i myślę, że optymalną grupę 23 piłkarzy zgłosimy na finały Mistrzostw Europy.
Ale jeżeli ci zawodnicy, nie czy wszyscy, czy też część z nich miałaby dołączyć do pana drużyny, oni nie grali w tych meczach towarzyskich ostatnich, czy to z Niemcami, czy z Ukrainą, czy z Węgrami, czy z Rumunią, Czarnogórą i tak dalej. I tak na dobrą sprawę nie zagrają 23 czerwca prawdopodobnie z Włochami, tam kontraktujecie marca, przepraszam, 23 marca z Włochami i kilka dni później w drugim meczu, którego przeciwnik jest nieustalony. I dopiero będzie ich pan miał w czerwcu, ile przed turniejem? 10 dni? Tydzień? Dwa?
W czerwcu jest jeszcze termin reprezentacji seniorskich FIFA i pierwsza reprezentacja gra bardzo ważny mecz eliminacyjny, także ranking, jeżeli chodzi o rangę poszczególnych reprezentacji, jest jasny i klarowny i bardzo podobało mi się pana zdanie na początku tej audycji. Pierwsza reprezentacja jest zespołem najważniejszym i to eliminacje do Mistrzostw Europy są najistotniejszą rozgrywką, bo to jest piłka seniorska, bo to jest najważniejsza drużyna w Polsce. My natomiast pełnimy rolę taką, która przygotowuje również zawodników do gry w tej drużynie i tą cegiełkę również w rozwoju poszczególnych piłkarzy w tej ścieżce reprezentacyjnej dokładamy. Natomiast oczywiście będziemy bardzo zadowoleni, jeżeli oni do nas trafią, a te wszystkie szczegóły takie logistyczne, formalne dostawiamy, jesteśmy w trakcie ustalania.
To może być tak, że nawet za 5-12 może ktoś dołączyć tuż przed mistrzostwami?
Będzie to prawdopodobnie tuż przed mistrzostwami, ale o szczegółach oczywiście później, bo w pierwszej kolejności będą o tym wiedzieć zawodnicy. Mhm. W pierwszej kolejności oczywiście ustalimy to ze sztabem pierwszej reprezentacji i te decyzje będą podejmowane bliżej tego turnieju, no bo warto znowu wspomnieć, że 150 dni to jest naprawdę sporo czasu w życiu każdego zawodnika.
Inne reprezentacje mają podobnie. Pewnie.
Mają bardzo podobnie. Warto wspomnieć o tym, że w wypowiedziach trenerów, którzy tutaj na eliminacjach byli, każdy mówił o tym, że chciał mieć optymalnie jak najlepszy zespół, jeżeli chodzi o skład personalny, że liczy na to, że będą zawodnicy, którzy grają ci na co dzień w pierwszej w ich zespołach, a też inne reprezentacje, choćby Niemcy, mają turniej Konfederacji. Trener Kunz, z którym miałem przyjemność też zamienić kilka zdań jeszcze przy okazji meczu w Tychach, zastanawiał się, jaki skład pojedzie na tamten turniej. Także no oczywiście każdy ma swoje sytuacje do rozwiązania i każdy zrobi to z korzyścią dla własnego zespołu, bo jest to bardzo prestiżowy turniej i każdy będzie chciał być jak najmocniejszy.
Odnoszę wrażenie, że niektórych zawodników ciągnie do tej pana młodzieżówki, bo Arkadiusz Milik, nie wiem, czy by przyjechał w odwiedziny, będąc kontuzjowanym, na zgrupowanie pańskiej reprezentacji, gdyby nie był zainteresowany. No, wpadł tylko tak sobie porozmawiać z kolegami. Czy faktycznie czuje jakąś więź z tą drużyną? No,
oczywiście to bardzo miłe i takie też dla zawodników pozytywne, bo przed bardzo ważnym dla nas meczem kontrolnym, spinającym ten czas przygotowań z Niemcami, spinającym ten czas przygotowań jesieni ubiegłego roku, jego odwiedziny w momencie, kiedy był w trudnej chwili dla siebie. Warto dodać, że mieszka na Śląsku, także akurat w tym czasie był w Polsce i nas odwiedził i to było bardzo przyjemne i też takie identyfikujące się z zespołem. Jarek w poprzednich eliminacjach, tak jak dzisiaj mówimy o kimś, kto jest królem asyst w tych eliminacjach, Jarek był królem strzelców w poprzednich eliminacji U21, także również gra w reprezentacji młodzieżowej pewnie była czymś pozytywnym dla niego i dobrze to kojarzy i cieszymy się bardzo, że dzisiaj zdobywa bramki dla pierwszej drużyny narodowej, bo to podkreślę, to jest cel naszej pracy i mamy z tego również powody do dumy, kiedy zawodnik po przejściu wszystkich etapów reprezentacji od najmłodszej kategorii wiekowej przez ręce kilku trenerów trafia do drużyny narodowej, to serce się raduje wszystkim nam.
Karolin, ty to taki reprezentacyjny pana wychowanek, bo pan od tych najmłodszych kategorii go prowadził. Wspólnie zdobywaliście brązowy medal Mistrzostw Europy do lat 17. Podejrzewam, że też by chciał zagrać. Jeszcze jak grał w Lechu Poznań przed odejściem do Sampdorii Genua, to on no, oczywiście mówił przede wszystkim o Euro 2016, to był priorytet, ale o tej młodzieżówce nigdy nie zapominał.
Tak. No z Karolem miałem przyjemność widzieć się też przy okazji niedawnych, zeszłorocznych już derbów Genui, kilka zdań zamienić, to bardzo dobrze kojarzy ten czas Mistrzostw Europy, tą fantastyczną przygodę. Będziemy mieli okazję zagrać na Mistrzostwach Europy po raz drugi, a też warto wspomnieć, że nie zdarza się tak regularnie niestety jeszcze naszym reprezentacjom. Myślę, że wkrótce będzie to częściej, bo każde pokolenie kolejnych piłkarzy, możemy śmiało powiedzieć, jest lepsze, jest wielu młodych, zdolnych zawodników w tych młodszych kategoriach wiekowych, które funkcjonują już jako dobre reprezentacje juniorskie. Ale no, Karol, myślę, z dużym sentymentem też wspomina nasz udział. Ja jego zaangażowanie, aktywność dokładnie tak wspominam, bo to był fantastyczny młody zawodnik, dający wszystko tej drużynie, wiodąca postać w konfrontacjach wtedy z Niemcami, Holandią, Belgią czy Słowenią i mamy fajną kartkę w historii, ale znamy ją, ale nie żyjemy tą historią, tylko patrzymy w przyszłość.
To było 4,5 roku temu, ale jak mówimy o teraźniejszości i przyszłości, to co tu dużo mówić. Facet z pomocy, ze środka pomocy, z drużyny z Serie A, napastnik Serie A, to byłby duży kop dla pana zespołu.
Tak jak powiedziałem, to na pewno zwiększyłoby opcje, jeżeli chodzi o rozwiązania w ofensywie i będziemy zespołem takim do fajnie zbilansowanym. Warto też ciągle powiedzieć o tym, że rywalizują zawodnicy o te 11 miejsc, o te kolejnych kilkanaście do puli całego zespołu, a my jesteśmy po prostu obiektywni w ocenie i sprawiedliwi. Wybierzemy tych, którzy będą gwarancją optymalnego występu, jeżeli chodzi o indywidualne podejście, ale też o drużynę, bo mamy też sporą grupę zawodników, która bardzo dobrze prezentuje się w Ekstraklasie i będziemy się starać ten zespół optymalnie zbudować.
No jeśli chodzi o Mariusza Stępińskiego, on akurat gra w pańskiej reprezentacji, ale gdyby nagle był potrzebny u trenera Adama Nawałki, to też się może okazać, że tego napastnika w tej chwili francuskiego klubu może pan stracić.
No Mariusz jest zawodnikiem, który ma już doświadczenie też bycia na Euro seniorskim. Rozegrał tam minutę, ale na Euro był. To też jest duży handicap, jeżeli chodzi o samo obycie się z taką imprezą. Mariusz to też uczestnik rzeczonych wcześniej mistrzostw w Słowenii, rocznik 95. Też taka ciekawe spostrzeżenie, strzela bramkę niemal w każdym, na każdym etapie reprezentacyjnym w swoim debiucie, bo począwszy od U15, U16, U17, W20, kiedy mieliśmy przyjemność grać z Włochami na otwarcie stadionu w Lublinie, zdobył bramkę w U21 w poprzednich meczach towarzyskich z Litwą, także no, zawodnik bardzo bramkostrzelny i długo funkcjonujący w naszej reprezentacji.
Nie licząc tych zawodników tej piątki, powiedzmy, z pierwszej reprezentacji, czyli Zielińskiego, Kapustki, Dawidowicza, Linetego i Milika, ilu ma pan zawodników na swojej liście, z których będzie pan chciał wybrać, no, ostatecznie 23, ale nie wiedząc jeszcze ilu z tych pierwszej reprezentacji, powiedzmy, dojdzie. Jak szeroka jest ta kadra, bo w tych jesiennych powołaniach doliczyliśmy się około 30 powołań na te mecze towarzyskie, które z Niemcami, z Czarnogórą, z Ukrainą. Ta lista jeszcze może być szersza, czy już...
Myślę, że to jest właśnie około takiej liczby. Około 30, mógłbym ją bardzo precyzyjnie wymienić, ale jestem z reguły daleki od takich deklaracji.
Nie zdarzymy do 23.
Mówię o samym, nie wymieniałbym oczywiście, ale wymieniałbym tą liczbę, ponieważ choćby w ostatnim meczu miał okazję zadebiutować, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na zgrupowaniu reprezentacji Polski, Jarek Niezgoda, i są te zawodnicy, na których oczywiście liczymy, że ten wybuch talentu w ostatnim czasie będzie tak dynamiczny, że sprawią nam taki pozytywny ból głowy i będziemy się na kolejnych piłkarzach dłużej zastanawiać, jeżeli chodzi o ich nazwisko.
Zdarza czasami w pierwszej reprezentacji, bo nikt nie myślał w kwalifikacjach o Bartoszie Salamonie. Okazuje się, że zagrał dobrze wiosną, przyjechał na jeden mecz towarzyski z Serbią i pojechał na Mistrzostwo Europy. Że tam już akurat inni mieli miejsce w składzie, to inna sprawa, ale nagle bez kwalifikacji mógł też wyjść.
Do faktora 150 dni. Wiele zmiennych.
No, to się może faktycznie zmienić. Nie sposób nie zapytać o Wielkopolan w kadrze. Powołuje pan regularnie już Jana Bednarka, który stał się właściwie też w ostatnim okresie podstawowym zawodnikiem. On też jest młodszy. Pan mówił, że rocznik 94 to jest maksymalny, który może grać w Mistrzostwach Europy, a on jest rocznik 96. Dawid Kownacki, rocznik 97, ale on już też grywał u pana w reprezentacji częściej. No i Tomasz Kędziora, kapitan. Też myślę, że ważna poznać, skoro jest kapitanem tej drużyny. I Dariusz Formela, wypożyczony do Arki Gdynia. Odnoszę wrażenie, że każdy z nich jest istotną postacią, bo nawet jak powołuje pan na zgrupowanie, nie zawsze zagrają zawodnicy, to akurat ta czwórka zawsze zagra. Nawet jak Formela słabiej gra w klubie, to z Czarnogórą rozruszał spotkanie.
Tak, no oczywiście nie będę tutaj dawał indywidualnej cenzurki po kolei każdemu zawodnikowi, bo to jest też czas, taka rozmowa powinna mieć raczej miejsce z zawodnikiem i to robimy bezpośrednio, ale oczywiście szanujemy zaangażowanie i udział każdego z nich. No, Tomkowi Kędziorze na pewno należy się kilka słów ekstra, ponieważ jest to kapitan naszego zespołu, dobry duch wraz z innymi zawodnikami, budujący tą orientację od wewnątrz, a że dobrze funkcjonuje, no to my to widzimy od wewnątrz, a państwo macie się okazję przekonać w trakcie meczów. I zakładamy, że w takim modelu pracy, takiej intensywności, poświęceniu, determinacji wytrzymamy te kolejne 150 dni i będziemy na ten turniej w takim duchu przygotowani. Kolejni piłkarze to zawodnicy, którzy grali też w reprezentacjach wcześniej, mają sporo doświadczenia i mają też pewne miejsce w klubie, decydują o bardzo dobrym klubie w ekstraklasie, no to oczywiście będzie też procentowało, myślę, na poziomie reprezentacyjnym.
Czy zawodnik musi grać w klubie, żeby mieć miejsce w pierwszej jedenastce u pana, czy jak przyjeżdża na zgrupowanie, mimo że jest rezerwowym, ma ostatnio słabszy okres, a pan go widzi na treningach i zaryzykuje wstawieniem do składu?
W przypadku kilku takie ryzyko podejmowaliśmy i oczywiście Formela. Jest super, że zawodnicy grają regularnie i strzelają bramki w ligach, przyjeżdżają, strzelają bramki dla reprezentacji, ale też czasami reprezentacja jest takim momentem, w której zawodnicy dokonują takich kluczowych przemian albo jakichś momentów, gdzie po dłuższym czasie nie grania nagle zdobywają bramki i to jest dla nas też wielka przyjemność. Bardzo dużo czasu jesteśmy w stanie zainwestować w poszczególnych zawodników, wierząc w ich umiejętności. Tu wspomnę, tak jak pan powiedział wcześniej, Darek nie grał regularnie w klubie, u nas dostawał szansę, prezentował się dobrze, podobnie było z Dawidem. Bardzo dużo też zainwestowaliśmy minut w Adama Buksę i zakładamy, że takich kolejnych zawodników jest jeszcze wielu, tak powiedziałem, optymalny zestaw to komplet minut od 1 do 90 w każdym meczu, ale wiemy, że no, idealnego świata nie ma, także piłkarskiego, różne rozwiązania proponujemy zawodnikom.
Bo mówiąc o zawodnikach pańskiej reprezentacji, już nie mówimy o dzieciakach 17-16-letnich, jakich miał pan do dyspozycji 4 lata temu, zdobywając brązowy medal Mistrzostw Europy, tylko mówimy o zawodnikach, którzy już mają niektórzy prawie 100 meczów w ekstraklasie, czyli to już są zawodnicy ze sporym bagażem doświadczeń. To się nazywa młodzieżówka, ale to już niektórzy decydują o losach meczów swoich drużyn.
No tak, żeby to skwitować dobrze, to hasłem tego turnieju jest takie zdanie pod tytułem: gwiazdy dzisiaj, super gwiazdy jutro. I tak naprawdę można powiedzieć, bo też śledząc składy innych zespołów, mamy zawodników, którzy mają po 100 występów w Bundeslidze, lidze hiszpańskiej, po 30 występów w Lidze Mistrzów, także są po prostu zawodnicy europejskiego formatu.
Najtrudniej chyba doświadczenie w przypadku młodych zawodników jest, podejrzewam, w bramce, bo kluby wolą niechętnie ryzykują, raczej stawiają na doświadczonych bramkarzy, ale na przykład jest dobre rozwiązanie z Jakubem Wrąblem, nie mieścił się w bramce Śląska Wrocław, Olimpii Grudziądz, ale w pierwszej lidze broni, no i okazuje się, że w pańskiej reprezentacji, jak na razie, no przynajmniej w ostatnich meczach, to on był numerem jeden. No,
oczywiście praktyka to jest coś bardzo przydatnego na tej pozycji, właściwie na każdej, ale umówmy się, że doświadczenie bramkarza jest czymś fantastycznym, ale mamy kolejnych dwóch, trzech bramkarzy, których i powołujemy, i obserwujemy, i będziemy się im regularnie przyglądać.
A Drągowski musi grać? Bo w Polsce był gwiazdą.
Bartek Drągowski ma najwięcej występów ze wszystkich młodych bramkarzy w Polsce i bacznie go cały czas śledzimy. Jest teraz w trakcie leczenia kontuzji, ale oczywiście bardzo na Bartka liczymy i na to, że ta rywalizacja w tych kolejnych dniach będzie intensywna. To samo Damian Podleśny, który miał okazję w tym sezonie zadebiutować w klubie swoim, zagrać w Pucharze Polski dobre mecze. I liczymy również na tej, tak jak na każdej innej pozycji, na taką pozytywną rywalizację, bo tylko to jest gwarancją postępu, jeżeli chodzi o cały zespół.
Nie używając nazwisk, panie trenerze, nie boi się pan, że zawodnik, który gra regularnie w tych meczach sparingowych, towarzyskich, które rozgrywacie w okresie przygotowawczym przed mistrzostwami, będzie musiał usiąść na ławce, bo zląduje do waszej drużyny ktoś z tej pierwszej reprezentacji, na przykład z tej piątki, no i troszeczkę takiego niesmaku będzie u tego zawodnika, który grał we wszystkich meczach towarzyskich, a przyjdzie do Mistrzostw Europy i on nie będzie grał.
Myślę, że takiego problemu nie będzie. Zawodnicy wiedzą, że jesteśmy sprawiedliwi. Jeżeli mamy do dyspozycji określoną grupę zawodników, to z nich korzystamy. Fakt, że wielu młodych zawodników jest w pierwszej reprezentacji, jest dla nas powodem do dumy i to robi miejsce dla następnych, którzy swoją szansę mają prawo wykorzystać i mają sposobność zaprezentowania się z jak najlepszej strony. Rywalizacja jest czymś naturalnym w sporcie, a jeżeli chodzi o tą liczbę zawodników na poziomie piłki seniorskiej, to też warto wspomnieć, że Polska wraz z reprezentacją Niemiec na Euro była zespołem tym ubiegłorocznym seniorskim, której było najwięcej młodych zawodników, było aż 5 zawodników, którzy byli do lat 21 i to dla nas jako federacji, jako kraju, myślę, jest fajna informacja.
To skoro już wiemy prawie wszystko to, co możemy wiedzieć na 150 dni przed Mistrzostwami Europy o reprezentantach Polski, czas na kolejne emocje konkursowe. Trochę jeszcze czasu mamy o 23:00, o tym narodowym modelu gry musimy też porozmawiać, ale czas na drugi konkurs. Znowu do wygrania jest, tak jak w przypadku pierwszego konkursu, kalendarz trójdzielny Radia Merkury i kubek Lecha Poznań. No to zapytamy o byłego piłkarza Lecha Poznań, o Karola Linettego. Sami jesteśmy ciekawi, czy zagra na Mistrzostwach Europy, czy nie zagra, jak w czynników może być mnóstwo. Oczywiście, byle przede wszystkim, panie trenerze, wszyscy zdrowi byli. Milik za chwilę ma grać już w Lidze Mistrzów, więc miejmy nadzieję, że będzie zdrowy. Karolowi też oby już nic nie dolegało. Szanowni państwo, w jakim klubie pierwsze piłkarskie kroki stawiał Karol Linetty? 61 8 6 5 4 6 5 4, numer telefonu do naszego studia. Kilka taktów muzyki poprosimy naszego realizatora, a ja czekam na państwa telefony. No teardrops from the start, we've only just begun. Keep hanging on, you're feeling like you can't go home. Tym razem pierwszy telefon, który odebraliśmy, był z poprawną odpowiedzią. Telefon wykręcił pan Tomasz, numer do nas wykręcił pan Tomasz Szulczewski ze Swarzędza. Dobry wieczór, panie Tomku.
Dobry wieczór.
To w jakim klubie pierwsze piłkarskie kroki stawiał Karol Linetty?
W Sokole Damasławek.
Mamy dzisiaj wybitnego jurora w studiu. Dobra odpowiedź?
Oczywiście.
Oczywiście, ale taka ciekawostka, wszędzie jako wychowanek widnieje Lech Poznań, no bo dosyć szybko już jako kilkulatek został sprowadzony już te pierwsze treningi w Lechu Poznań, więc już Lech Poznań troszeczkę uzurpuje sobie, ale zgodnie z przepisami prawo do tego, że Karol Linetty jest wychowankiem, no ale kto zna jego życiorys, kto śledzi losy tego piłkarza, kto trzyma za niego kciuki, wie, że z Sokoła Damasławek na pograniczu Wielkopolski województwa kujawsko-pomorskiego tam się wychował Karol Linetty. Panie Tomku, gratulujemy dla pana kubek Lecha Poznań, kalendarz trójdzielny Radia Merkury. Zapraszamy do biura nagród Radia Merkury po odbiór nagrody. Pan też ma jakieś pytanie do naszego gościa związane z UEFA Euro 2017 do 21?
Dziękuję bardzo. No, wszystko w sumie już zostało wyjaśnione na antenie, więc...
Za to będzie pan trzymał kciuki.
Tak jest, tak jest.
Zadowoli się pan nagrodą, dziękujemy bardzo. Kciuki przekazujemy trenerowi, trener przekaże zawodnikom. Jeśli chodzi o emocje konkursowe, to wszystko. W marcu, no dosyć hucznie na takiej wielkiej, nawet nie tyle konferencji, co prezentacji, ogłosiliście narodowy model gry. I tak się zastanawiam, jak to sprecyzować. Czy to jest tylko podręcznik, czy to jest, nie wiem, filozofia polskiego futbolu, czy taka wykładnia szkolenia polskiej piłki i czemu ma służyć ten narodowy model gry?
Chcieliśmy przedstawić pewien dokument, jak ktoś fajnie powiedział na konferencji właśnie 30 marca w Warszawie, że jest to sposób myślenia i mamy nadzieję, że identyfikuje się z nim wielu polskich trenerów, bo przygotowując ten projekt przez półtora roku w grupie takiej roboczej, której bardzo często spotykaliśmy się, żeby poszczególne etapy tego materiału zamykać, konsultowaliśmy się ze środowiskiem trenerskim w skali globalnej dotyczącej całej Polski, z ludźmi pracującymi na poziomie piłki profesjonalnej, amatorskiej, seniorskiej, juniorskiej i uzyskaliśmy zbiór informacji i potrzeb tak naprawdę naszego środowiska trenerskiego. Zakładaliśmy, że pewnej unifikacji, jeżeli chodzi o szkolenie, potrzebujemy i potrzebujemy pewnej inspiracji. Oczywiście wiemy, że piłka nożna bardzo dynamicznie się zmienia i ten narodowy model gry opublikowany 9 miesięcy temu będzie uzupełniany. Będziemy mówić o tak zwanych suplementach w poszczególnych obszarach piłki nożnej, taktycznym, technicznym, motorycznym, mentalnym, dotyczącej piłki dziecięcej 4x4, 5x5, 7x7, dotyczących gier zadaniowych i już w pierwszym półroczu tego roku będziemy taką pierwszą publikację przedstawiać. I bardzo nas cieszy fakt, że wielu trenerów po tej prezentacji włączyło się w projekt pod tytułem Narodowy Model Gry. Mamy na co dzień taki adres internetowy, pod który mogą się zgłaszać i oferować swoją pomoc, swoje pomysły, bo ta idea, jeżeli chodzi o aktywność środowiska, jest nam bardzo bliska. Chcemy, żeby ta dynamika rozwoju piłki nożnej była no, nie mniejsza niż jest teraz, żebyśmy się bardzo dynamicznie rozwijali, a też śledząc takie tendencje bieżące, wiemy, że trzeba po prostu zachować czujność, jeżeli chodzi o obserwacje, bo ten proces jest bardzo dynamiczny.
Ale nie narzucacie niczego klubom, akademiom piłkarskim, trenerom, że wiecie, to jest teraz podstawa, tak macie szkolić, bo chcemy, żeby to wszystko było zunifikowane i żebyśmy wyprodukowali jak najwięcej piłkarzy.
Oczywiście to nie na tym też polega, bo nie ma jednego najlepszego rozwiązania. Raczej przedstawiamy szereg sposobów właśnie tej programowości szkolenia, też modelu funkcjonowania zespołu w piłce 11-osobowej, w piłce 9, 7 i 5 i 4-osobowej, do tych najmłodszych kategorii włącznie, w myśl pewnych zasad, które tworzą nawyki, które to w przyszłości mają nas tworzyć profesjonalnego, dobrze funkcjonującego na boisku piłkarza. To raczej taki zbiór inspiracji, sposobów do wyboru dla każdego trenera, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że każdy piłkę nożną rozumie inaczej. To tak naprawdę jest też piękne w tej dyscyplinie sportu, że mogą ze sobą rywalizować, podejmujemy inne decyzje. Dobrze ktoś kiedyś przedstawił ten problem. My nie publikujemy tam zbioru ćwiczeń, które właściwie dadzą sukces, bo takich nie ma. Raczej przedstawiamy, w jaki sposób logicznie, operacyjnie przygotować z modelu gry środki treningowe, ćwiczenia do tego, żeby one były adekwatne do potrzeb trenera i jego środowiska, w którym pracuje, bo inaczej będzie się pracować w zawodowej akademii, a inaczej w małym klubie, gdzie procesu selekcji właściwie nie ma, tylko po naborze pracują, trenują wszyscy, którzy chcą. My chcieliśmy trafić na dużej dozie uniwersalności z tym programem do każdego. I mamy bardzo pozytywny feedback od trenerów, wielu ściągniętych narodowe modeli gry w formie PDF-u, mnóstwo rozdanych podręczników, bo warto powiedzieć, że jest to projekt, który w takiej darmowej formie trafił do wszystkich. Wiele prezentacji, wiele konferencji i duże zainteresowanie dalszą współpracą, dalszym rozwojem. Myślę, że był to taki pozytywny bodziec na koniec wiosny zeszłego roku, żeby tą dynamikę rozwoju cały czas utrzymywać.
Czy w jakimś na przykład małym klubie mogą wziąć ten narodowy model gry do ręki i tak krok po kroku sobie realizować właśnie gra najpierw 4x4, przejście do 5x5, 7x7
tak, i tak jesteśmy dalej? Też przekonani, że jest wiele treści, które przekazują z najmłodszych kategoriach wiekowych zawodnikom. Będą to treści, które zaprocentują w piłce 11-osobowej. Oczywiście nie ma tam, tak jak powiedziałem, gotowego rozwiązania. Trzeba swojej kreatywnej inwencji do tego, żeby to funkcjonowało. Był jakiś taki test, dano gotowe konspekty trzem różnym trenerom, przedzielono wielką salę gimnastyczną na trzy części i poproszono ich o poprowadzenie i każdy z nich poprowadził te zajęcia dokładnie inaczej.
Według
tego samego konspektu, ponieważ każdy ma swój własny sposób widzenia piłki nożnej, widzenia tego, jak dane ćwiczenie powinno wyglądać, na inne elementy zwraca uwagę. Dlatego jest to proces kreatywny, twórczy, dlatego cieszymy się rywalizacją, dlatego piłka nożna jest tak nieprzewidywalna, dlatego słabszy w piłce nożnej wygrywa stosunkowo często w relacji do innych dyscyplin sportu, bo tylko 52% spotkań wygrywa w piłce nożnej faworyt, gdzie w innych dyscyplinach sportu jest to grubo ponad 60-70, także no jest to piękno na tym polegające, że każdy z nas może to zobaczyć inaczej, ale w pewnych określonych ramach dotyczących nazewnictwa, numeracji zawodników na poszczególnych pozycjach, stref, sektorów, boiska, faz gry, bo to jest taka podstawa, która gwarantuje ten rozwój później i dopuszcza tą kreatywność, no ale pewne elementarne informacje trzeba mieć i my je tam zawarliśmy.
Ale też można sobie pojedyncze ćwiczenia wyjąć, więc tu takie ćwiczenie, takie, czyli nie traktować tego jako jeden podręcznik, ale może jako ściąga do ciekawych ćwiczeń, żeby
myślę,
treningu
rozmaicić. Myślę, że bardziej jako inspirację do tego, żeby te ćwiczenia stworzyć, bardziej chcemy dać narzędzie, bardziej chcemy dać wędkę niż rybę, bo oczywiście środki treningowe, ćwiczenia są w procesie pracy trenera gdzieś tam dalej, jako konsekwencja planu na mecz, dlatego pierwszym naszym podręcznikiem, który wydaliśmy, był narodowy model gry, a później będą ćwiczenia, które do tego modelu gry będą uzupełnieniem, czyli chcemy trenerów świadomych, takich, którzy podejmują decyzję, okej, ja to zmodyfikuję tak, że to na moją potrzebę, jeżeli chodzi o zespół, który mam, będzie optymalne. No jest to mi projekt bardzo bliski i cieszę się bardzo, że możemy go cały czas rozwijać.
W Wielkopolsce, tutaj w pana regionie, z którego pan się wywodzi, cieszy się zainteresowaniem też ten narodowy model gry? Sięgają po niego trenerzy?
Myślę, że tak. Dzisiaj miałem przyjemność spotkania się z trenerami na kursie UEFA w Poznaniu. Też na ten temat dyskutowaliśmy i te dyskusje są już takie bardzo świadome, świadczące o tym, że każdy narodowy model gry w Polsce ma. Wydrukowaliśmy prawie 30 tysięcy tych podręczników. Właściwie dzisiaj nie ma trenera, który się z nim nie spotkał. No naprawdę trzeba było się nastarać, żeby z tym tematem się minąć. I jeżeli ktoś jest naprawdę tym zainteresowany przede wszystkim własnym rozwojem, to na pewno powinien do tego podręcznika sięgnąć i zachować czujność w sensie obserwacji kolejnych publikacji.
Trener pierwszej reprezentacji Polski, Adam Nawałka, jeździ oglądać swoich podopiecznych, wysyła sztab na właśnie niemal wszystkie mecze. Pan też to robi w kontekście oczywiście Mistrzostw Europy do lat 201 i jutro już pan leci oglądać kogo?
Pojutrze rano, jutro już wyjeżdżam, a pojutrze rano wylatuję oglądać i spotkać się z Mariuszem Stępińskim.
I tak każdy zawodnik z tej listy około 30 będzie oglądany przez całą rundę wiosenną?
Na pewno tak. No, oczywiście dzisiaj Ekstraklasa jest na zgrupowaniach w ciepłych krajach, także my w tym czasie obserwujemy tych zawodników, których ligi grają.
Marcin Dorna, trener reprezentacji Polski do lat 21, był państwa i moim gościem. Życzymy powodzenia na Mistrzostwach Europy, o których jeszcze oczywiście będziemy mówić, które rozpoczną się 16 czerwca. Dziękuję państwu za uwagę. Ryszard Wojczowicz program zrealizował. Dziękuję za przybycie do studia, panie trenerze, mimo napiętego terminarza. Do zobaczenia, do usłyszenia.